I na koniec, no, chcę powiedzieć najlepsze. Bardzo dziękuję grupie. Będę się czuł bezpiecznie, będę was widział. Adriana wyciągnąłem z wody, tak jak widzieliście. Przeżył. Chwała Bogu. Moi drodzy, dzisiejsze świadectwo, które słyszeliśmy siostry Wioli, praktycznie powinno już byłoby wystarczyć za dzisiejszą usługę, dlatego sobie pozwolę tylko je skomentować, a więc dopowiedzieć do tego, co dzisiaj słyszeliśmy. I zauważcie, to, co było takie w nim niezwykłe, to pragnienie serca, które chce doświadczać żywego Boga. I moi drodzy, to, co jest takie istotne, ważne dla nas, to to, abyśmy właśnie takie pragnienie w sobie pielęgnowali, rozwijali, abyśmy chcieli być coraz bliżej Niego, bo to podoba się Panu. Wiecie, On dał nam swoje słowo, On nam dał swojego Ducha Świętego. On chce, żebyśmy wzrastali. I chcę dzisiaj mówić właśnie o takiej pewnej zbieżności, a może rozbieżności między tym, czego Bóg pragnie, a czego nieraz my doświadczamy. I teraz jak w tym wszystkim się odnaleźć, w jaki sposób stanąć w miejscu, aby nasze słowa i czyny były z sobą zgodne. Wiecie, to jest niesamowite, że chrześcijaństwo nie kończy się na słowach. Ono jest życiem, ono się objawia w czynach. Jedno z drugim musi iść w parze. I chciałbym, żebyśmy właśnie dzisiaj tak zapragnęli, tak postępować, tak żyć, jak wyznajemy, że to robimy. Moi drodzy, otwórzmy sobie Księgę Izajasza, 42 rozdział. Odczytamy kilka wierszy, wiersz 21 do 23. To słowo mnie bardzo tak dotyka, ponieważ ono pokazuje pewien paradoks, pewne napięcie, jakiego nieraz też doświadczamy, czy też ludzie doświadczają, którzy znają Boga, czy za Bogiem chcą iść. Księga Izajasza, czytamy takie słowa. 21 wiersz, 42 rozdział. Upodobało się Panu dla Jego sprawiedliwości, aby Jego zakon był wielki i sławny. Lecz lud jest złupiony i obrabowany. Wszyscy oni są spętani w dołach i zamknięci w więzieniach. Stali się łupem, a nie ma kto by ratował. Wydani są na splądrowanie, a nikt nie mówi oddaj. Kto między wami tego słucha? Kto zwraca uwagę i słucha tego, myśląc o przyszłości? Moi drodzy, niezwykłe słowa. Z jednej strony lud przymierza, lud księgi, lud, który miał potężne, sławne Boże Słowo, poświadczone Bożymi obietnicami i Bożymi znakami. Ludzie, którzy byli jedynymi na ówczesnym świecie, mającymi prawdziwe Boże objawienie. Żaden z ludów wtedy żyjących nie miał takiej księgi, nie miał takiego Boga, jak miał Izrael. Amen? Boga, który przeprowadził ich przez Morze Czerwone. Boga, który spuszczał im z nieba mannę przez 40 lat. Boga, który troszczył się o nich. Boga, który sprawił, że przez 40 lat tym ludziom nie zniszczyły się buty na pustyni ani ubrania. Boga cudów. Coś niezwykłego. Lud Izraela, mający potężne Boże Słowo, sławne, pełne mocy, niezmienne, zawsze aktualne, na którym można polegać. Upodobało się Panu dla Jego sprawiedliwości, aby Jego zakon był wielki i sławny. I teraz zobaczmy tą drugą stronę. Czytamy, lecz lud jest złupiony. Lud jest obrabowany. Lud jest spętany w dołach, zamknięty w więzieniach. Splądrowany. I nikt nie mówi oddaj. Niesamowita rzecz. Ludzie mający wielkiego Boga, mający wielkie Boże Słowo, są złupieni, biedni, poniżeni, splądrowani, związani. I kiedy czytasz Pismo Święte Starego Testamentu, to zobaczysz taką pewną prawidłowość, że to wielokrotnie im się przydarzało. Wiecie kiedy? Wtedy, kiedy odchodzi na swoje drogi. Wtedy, kiedy do Boga odwracali się plecami. To przychodziło na nich. Ale w tamtych czasach również byli ludzie, którzy mieli dobre chęci. Prorok Izajasz, inni prorocy, święci Boga, To byli ludzie, którzy kochali Boga, ale żyli w takim społeczeństwie, a nie innym i razem z tym społeczeństwem ponosili pewne konsekwencje grzechów ludu. I zobaczcie, to co pokazuje nam Stary Testament, to nawet mimo dobrych chęci ci ludzie często nie mogli wiele uczynić. Dzisiaj to mówiła właśnie Wiola. Chciałam, pragnęłam, ale nie mogłam, dopóki nie przyszła Boża odpowiedź. Boże rozwiązanie, Boże działanie. Bóg jest Bogiem cudów, Bóg jest Bogiem łaski. I dopóki tego nie zrozumiemy, dopóki będziemy tak myśleli, że coś zrobimy sami o własnych siłach, będziemy ciągle przypominać tych Izraelitów, związanych, spętanych, ale co? Ale mających Biblię. Która pomoże jak umarłemu kadzidło. Przepraszam. Ta księga nie wyzwala. Ta księga mówi o wyzwoleniu. Ta księga pokazuje na Mesjasza, Pana, który jest Bogiem uwolnienia. Żeby wyprowadzić spętanych z dołów, tak? Żeby uwolnić więźniów. Mówi o Jezusie Chrystusie. I moi drodzy, Izajasz wiedział dokładnie, właściwie Bóg mu to objawił, że ratunek dla Izraela nie przychodzi od ich własnych postanowień, własnych sił. On przychodzi zupełnie z innego miejsca. Izajasz pisze w 9 rozdziale, w 1 wierszu, daje proroctwo, zapowiedź, że przyjdzie dzień, kiedy mieszkańcy ciemności i mroków ujrzą wielkie światło. I zobaczcie, 9 rozdział, wiersz 1, lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. A potem zobaczmy 5 wiersz. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn nam jest dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwał go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie. Wiecie, o kim tutaj mówi prorok? O Jezusie Chrystusie. I zobaczcie, ostatni wiersz mówi tak. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Nie nasze wysiłki. Przyjdzie ten dzień, kiedy będziesz całkowicie wolna. Tak jak powiedziałeś. Bracia i siostry, tak właśnie jest. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. I myślę, że jednym z głównych powodów, dla których czytamy tę historię w Starym Testamencie, jest to, abyśmy jako Kościół, jako ludzie wierzący, wzięli z nich lekcję dla siebie. Wzięli z nich dla siebie naukę. W 1 Koryntian czytamy 10:11, Paweł tak napisał, a to wszystko na tamtych przyszło. Dla przykładu. I jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Całe Pismo jest natchnione. Całe Pismo jest święte. Jest Bożą mową. I ono jest również głosem dla nas dzisiaj. Ponieważ żyjemy w bardzo podobnych czasach, jak czasy Izajasza. Zauważcie, że w naszym kraju, w Europie, no w świecie, już tak za szeroko, w naszym kraju są setki tysięcy ludzi, którzy uważają siebie za chrześcijan. Mają Boże Słowo, czytają, niektórzy nawet mówią, znamy Boga, ale jednocześnie sami żyją tak, jakby byli splądrowani w pożądliwościach, obrabowani z wolności. Często tak jak świat mówią, postępują, myślą. Cały brud tego świata jakby był do nich przyklejony, a oni mimo swojej chęci nie mogą go zrzucić, bo nie są w stanie. Bo wolność jest tylko w Chrystusie. Są ludzie, którzy mówią o znajomości Boga, a są jak okradzeni z relacji z Nim. Nie mają ciągle czasu. Myślę, że my jesteśmy pod taką presją ducha tego świata, który wmawia nam, że nie mamy czasu. To jest kłamstwo. Wiecie, jak to sprawdzić? Bardzo prosto. Wyrzuć telewizor i zobaczysz, ile masz czasu. Dziękuję. Nie mów tylko, nie mam czasu. Czas masz. Czas masz. Tylko jak nim zarządzamy? Jak nim gospodarujemy? Jeżeli Bóg będzie w twoim czasie na pierwszym miejscu, wszystko inne ci się naprawdę ułoży. I ja wiem, o czym mówię. Nie zawsze byłem pastorem. Kiedyś byłem księdzem, ale w środku między jednym a drugim byłem pracownikiem z tytułem opiekunka dziecięca i wiem, na czym polega też praca. I też wiele lat przepracowałem na budowach różnych. Teraz się chcę chwalić, że jestem doświadczony prawie we wszystkim. Chciałbym tak powiedzieć. Ale wiem, co to znaczy dysponowanie czasem. Nie ulegaj temu kłamstwu. Masz czas. Dla Boga zawsze masz czas. Dla Boga musisz mieć czas. Nie daj się okraść. Ale tacy ludzie są. Bo wiesz, kiedy pozwolisz się z tego okraść, odkryjesz szybko w swoim sercu pustkę. Pustkę, której nikt i nic nie zapełni. Tylko Bóg. A nie zrobi tego bez ciebie. Ludzie, których wiąże grzech, niemoc, depresja, nieprzebaczenie, zniechęcenie, narzekanie, krytykowanie, ciągłe niezadowolenie. Słuchajcie, i gdyby to tylko dotyczyło świata, można machnąć ręką. Ale to też dotyczy wierzących. Kiedyś głosiłem w tym kościele kazanie na temat, czy wierzysz w to, że chrześcijanin może być zadowolony ze swojego życia. Reakcje były różne, niektórzy wierzyli, nie byli zdziwieni. Jak to? Przecież chrześcijaństwo to jest tylko ciągłe narzekanie i jęczenie i płaczenie. Jak nam źle i ciężko. Ale chrześcijanin może być zadowolony ze swojego życia. Piotr napisał, kto chce oglądać dobre dni, niech dba o swój język, niech dba o relację z Panem i będą dobre dni. Amen? I nawet się możemy uśmiechać, chwała Panu. I być radości na zewnątrz, nie tylko w środku. To jest niesamowite. I znam chrześcijan, którzy są tak radośni, że aż tragicznie smutni, ale są radości tam, głęboko w środku. Nikt tego nie widzi, nikt tego nie słyszy, ale oni się radują. Twarz mówi coś innego. I ktoś kiedyś powiedział do takiego pastora, mówi, słuchaj, jeżeli mówisz, że jesteś, że się radujesz, to powiedz to swojej twarzy. Bracia i siostry, tak właśnie jest. Ludzie, którzy są związani błędnymi przekonaniami o grzechu. Kto dzisiaj mówi o grzechu? Świat tego słówka w ogóle nie używa. Nie ma grzechów, żadnych. Są tylko różne warianty na życie ludzkie. Kiedyś, pamiętam, w telewizji podali taką informację, że jakiś minister wyprowadził ze Skarbu Państwa 2 miliony złotych. Wyprowadził. A ja sobie pomyślałem, no drugi Mojżesz. Ten wyprowadził Żydów, a ten wyprowadził kasę. Dawniej to się nazywało złodziejstwo, kradzież, oszustwo. Tak to naprawdę brzmi. Nie wyprowadzanie. I zobaczcie, najgorsze jest to, że ludzie żyjący w takich przekonaniach myślą, że wszystko jest okej. Myślą, że kiedy pójdą do jakichś budynków szczególnie specjalnych, będą na specjalnych spotkaniach zwanych nabożeństwami, czy mszami, czy budynki kościelne, to wszystko jest w porządku. Byli w kościele, byli u spowiedzi, wyznali swoje grzechy, okej. I dalej żyją tak, jak żyli wcześniej. Czy wiecie o tym, że już Jeremiasz, prorok, taki sposób myślenia piętnował, właściwie Bóg to naznaczył. Posłuchajcie, księga Jeremiasza. Oto wy polegacie na słowach zwodniczych, 7-8 czytamy, które nic nie pomogą. Jak to? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie, krzywo przysięgacie, składacie ofiary Baalowi, chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie, a potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który nazwany jest moim imieniem i mówicie, jesteśmy ocaleni. Dramat. Tragedia. Bracia i siostry, dzisiaj tak wielu ludzi żyje. Żyje po swojemu, żyje w grzechu, ale w niedzielę wiedzą, kiedy się przeżegnać, kiedy klęknąć, kiedy powiedzieć amen, jak pastor mówi, kiedy wstać, kiedy coś, wiedzą. Ale to nas nie ratuje. Dlatego teraz przechodzimy do tej dobrej części Ewangelii. Nie damy, aby diabeł nas okradał, zażynał i wytracał. Nie damy temu. Nie damy, żeby to nastąpiło. W jaki sposób? Ufając Jezusowi. I wiecie, On wypełnił to wspaniałe proroctwo mówiące o tym, że dziecię narodziło się, Pan nam jest dany, potężny Bóg, Wyzwoliciel jest już wśród nas. I to jest cudowna wiadomość. Nadzieja zawsze jest w Jezusie. Jest rozwiązanie. I zauważcie, Bóg pytał przez proroka Izajasza, kto między wami tego słucha, kto zwraca uwagę i słucha tego, myśląc o przyszłości i mówi, oddaj w Jezusie. To ma pełną odpowiedź. On nie tylko za nami wołał, ale On nas odkupił. On poniósł śmierć na krzyżu, nabył nas dla Boga. I tu jest miejsce dla nas. Jego dzieci. aby dokładnie to samo poselstwo sprawować. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Mamy, to było w tamtym tygodniu też głoszone. Mamy ten autorytet, aby iść i nieść ludziom wyzwolenie. Ale najpierw zobacz, w jakim sam jesteś miejscu. Bo ślepy ślepego nie poprowadzi nigdzie. Ty jako Boże dziecko musisz być uwolniony, musisz być człowiekiem wolnym, bez żadnych związań, żebyś mógł też innych wyprowadzać. I to jest wtedy cudowne. Mamy od Niego autorytet. Bóg dotrzymał obietnicy. I kiedy mówimy o Jezusie, to mówimy o kimś, dla którego nie ma takich suchych miejsc, których by nie ożywił. Amen. Nie ma tak martwych ludzi, których by nie mógł zbudzić do życia. Prorok Ezechiel widział wspaniałą wizję Doliny Wysłych Kości. Było to widzenie, gdzie Boży Duch zbudził z suchych kości potężną armię żywych ludzi. To jest obraz tego, że dzisiaj możesz być martwy, ale nie musisz być martwy, ponieważ Duch Pański może cię dzisiaj ożywić. Dzisiaj. Wczoraj mieliśmy wspaniały moment, kiedy jedna z osób na nowo się narodziła, a potem została ochrzczona. To było to ożywcze tchnienie, które dotknęło jej serca. Ja w to wierzę głęboko. I dzisiaj, właściwie wczoraj też, Agnieszka powiedziała, chce się dzisiaj ochrzcić. I jest kolejny tego dowód. Chwała Bogu. Nie ma tak martwych ludzi, dla których Jezus nie mógłby podnieść. Nie ma takich głębokich dołów, z których by cię nie mógł wyciągnąć. Nie ma takich więzów, których by nie mógł rozwiązać, tak? Dlaczego? Bo On jest Panem. On jest Królem. Dlatego, żeby nie przedłużać. Zauważcie. Będzie czas na modlitwę. Proszę bardzo, gdzie jest grupa? Miłosz, podejdź tutaj do przodu z bratem i siostrą. Będziemy teraz śpiewać jeszcze pieśni, uwielbiać Boga. I jeżeli jest coś w twoim życiu, z czym musisz sobie poradzić, z tym nie możesz sobie poradzić, a chcesz sobie poradzić, to jest ktoś, kto to może uczynić. Pan Jezus dzisiaj. A więc zapraszam tutaj do przodu osoby, które mają dość ulegania grzechowi, życia w taki sposób, że coś innego mówią, coś innego robią, a coś jeszcze innego myślą. Pan cię może scalić w jedno, że będziesz myślał, mówił i robił to samo. Bez duchowej schizofrenii. Co wy na to, bracia i siostry? Jest to możliwe. A więc jeżeli pragniesz nowego życia z Bogiem, przyjdź, będziemy się o to modlić. Miejmy teraz taki czas uwielbienia. Wstańmy, niech nasze serca będą napełnione radością z tego, że jest Jezus na tym miejscu, przychodzi jako Zbawiciel, przychodzi jako Uzdrowiciel, jako Ten, który uwalnia ludzi. Uwielbiajmy Go, chwalmy Go na tym miejscu, a jeżeli ktoś z was potrzebuje modlitwy, proszę, niech idzie do przodu.